Studio Polityka.
Dzień dobry, kończy się rok 2023, który przyniósł wiele zmian nie tylko w polskiej polityce, ale w ogóle w Polsce. Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie w ostatnim tym roku Studiu Polityka, a razem ze mną w studio są Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry Państwu.
I Andrzej Potocki, tygodnik sieci portal w polityce.pl.
Witam serdecznie.
No panowie, rok 2023 się kończy, zaczyna się rok 2024, gdzie będziemy mieli wybory do Europarlamentu i wybory samorządowe, no ale najpierw może krótko podsumujmy sobie to, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach tego roku, czyli od 15 października, gdzie odbyły się wybory. Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygrało, ale jednak przegrało, nie stworzyło rządu, rząd stworzył Donald Tusk.
Marek, no wygrało arytmetycznie, przegrało politycznie. O wielu przyczynach takiego rezultatu, czy słabszego rezultatu partii Jarosława Kaczyńskiego, szerzej Zjednoczonej Prawicy, mówi w wywiadzie dla Gazety Gdańskiej Józef Orzeł, któremu nie można zarzucić nieżyczliwości wobec tego środowiska. Wskazuje ważne moim zdaniem okoliczności i błędy. Niektóre z nich także podejmowaliśmy w tym studiu. Redaktor Potocki zwracał uwagę na błędy pewnego rodzaju niechlujstwo Polskiego Ładu i niekonsekwencje, niespójności w tym programie, który spowodował olbrzymią dezorganizację właśnie wśród tych środowisk społecznych, które tym razem z dużo mniejszym entuzjazmem poparły program Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba oddać, że partia te wybory arytmetycznie wygrała, ale przegrała politycznie, ponieważ doszło do porozumienia wielobarwnej koalicji, która ma w tej chwili w parlamencie większość. Bez echa przeszła także, jakby Prawo i Sprawiedliwość nie znalazło odpowiedzi na pakt senacki, rodzaj zmowy przeciwdemokratycznej. W rezultacie głosowano na kandydatów o bardzo rozmaitej proweniencji politycznej, o rozmaitych światopoglądach, których łączył wspólny mianownik, czyli pakt senacki. No nie było to rozwiązanie, które dobrze służy demokracji, było to rozwiązanie, które dobrze służyło celom operacyjnym wyborów. Myślę, że te wybory to było najważniejsze wydarzenie i tak jak pan powiedział, to jest początek serii wyborów w Polsce, które rozstrzygną nie tylko o kształcie spraw wewnątrz Polski, ale także o miejscu Polski w Europie. Odpowiedzą na te pytania i wątpliwości, które się zaczynają coraz częściej pojawiać w debatach europejskich, zdominowanych czy też przyduszonych niezwykłą intensywnością projektów administracyjnych narzucanych przez ogólnie Brukselę, czyli 28 państwo Unii Europejskiej, Europejczykom.
Do tych wyborów przyszłorocznych jeszcze wrócimy, ale jeszcze zatrzymamy się przy wyborach tegorocznych, tych, które się odbyły. Andrzej Potocki, tak jak Marek Formela tutaj mówi, pan redaktor mówił wielokrotnie o Polskim Ładzie, ale czy tylko Polski Ład zdecydował o tym, tak jak mówi redaktor Formela, niechlujnie wprowadzony, czy tylko on zdecydował o tym, że takie, a nie inne były wyniki wyborów?
No, Polski Ład był jednym z elementów de facto jednak porażki Prawa i Sprawiedliwości, czyli utraty władzy. Natomiast ja widzę osobiście główną przyczynę w sposobie prowadzenia kampanii wyborczej. Donald Tusk postawił na wzbudzanie emocji. Kłamał po prostu od początku do końca, w zależności od tego, jak wyczuwał nastroje tłumu. Cały czas była to kampania, zresztą on sam powiedział, że jeżeli ktoś nie rozumie emocji w polityce, to nie ma po co się nią zajmować i generalnie szedł w tym kierunku. Dlatego nie przykładał kompletnie żadnej wagi do programu, żadnej wagi do tego, czy jednego dnia mówi prawdę, a drugiego dnia kłamie, czy odwrotnie. Po prostu robił wszystko, żeby żeby wzbudzić emocje u części elektoratu Polski i de facto mu się to udało. PiS ze swoją kampanią, gdzie przedstawiano programy, gdzie mówiono dużo o przyszłości, gdzie zastanawiano się nad tym, jak ta Polska będzie wyglądała i starano się to przekazać społeczeństwu, nie wzbudził takich emocji i stąd po prostu część ludzi uległa temu złudnemu hasłu ośmiu gwiazdek i była ta kampania rzeczywiście pod hasłem ośmiu gwiazdek, dużo wulgaryzmów, dużo negatywnych emocji, przede wszystkim negatywne emocje, które zaprocentowały, no i później sceny, które obserwowaliśmy w kolejkach do urn wyborczych, kiedy to młodzież zamawiała sobie pizzę i śmiała się, bo zrobimy sobie kawał, bo zagłosujemy odwrotnie. Sprowadzenie, ja nie mówię, że to jest niedozwolone, w demokracji wszystko jest dozwolone. Znamy takie przykłady w historii, kiedy to dyktatorzy przyszli, przejmowali władzę w sposób demokratyczny, właśnie grając na emocjach i często odhumanizowując przeciwnika. Ja uważam, to był główny powód. Gdyby PiS przyjął ten styl kampanii, który przyjął Donald Tusk, czyli po prostu nie liczył się z prawdą i uderzał tylko i wyłącznie w emocje.
Trudno nie liczyć się z prawdą. Rządząc.
No oczywiście, że to by było dużo trudniejsze zadanie, ale mi chodzi o to, że po prostu są były dwie różne koncepcje kampanii. Kampania przedstawiająca program, kampania, jak to się mówi, rzetelna, która chciała pokazać narodowi, dokąd zmierzamy, gdzie jesteśmy, a przede wszystkim co zrobiliśmy, kontra po prostu czyste emocje i czysta gra polityczna hasłami, sloganami, łącznie z tymi najgorszymi, jak te słynne już osiem gwiazdek. I to moim zdaniem była główna przyczyna porażki. Jak do tego dodamy to, co powiedział Józef Orzew. Orzew, czytałem ten wywiad, bardzo dobry wywiad, zresztą polecam wszystkim, którzy interesują się przyczynami porażki Prawa i Sprawiedliwości. Jest to idealne, po prostu idealna definicja tego, dlaczego to tak się stało. W to wchodził między innymi też również Polski Ład, niedocenianie przedsiębiorców, zaniedbania w stosunku do młodzieży i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak mimo wszystko osobiście uważam, że głównym elementem przegranej PiSu był styl prowadzenia kampanii. Trudno mieć o to do PiSu pretensje, że chciał dobrze, bowiem chyba wydaje mi się, że na dłuższą metę to, co mówił PiS w kampanii, potwierdzi się. Natomiast to, co głosił Donald Tusk w swoim wystąpieniach podczas przygotowań do elekcji, okaże się nieprawdą. Tak jak mamy tu przykłady teraz w ostatnich dniach, już na samym początku rządu.
No pojawiają się te przykłady, ale panowie, no nie możemy pominąć też sytuacji, która Polskę i cały świat tak naprawdę zaatakowała, czyli pandemia i wojna na Ukrainie. To były też...
Wydaje mi się, że
rząd by sobie nie poradził z taką sytuacją. Marek Formela.
Dopowiem jeszcze, skoro ten wywiad z panem, z prezesem klubu Ronina jest częścią naszej debaty, dopowiem, że Józef Orzeł wskazał też na piątkę dla zwierząt i osłabienie poparcia na wsi, czyli błąd popełniony jakiś czas temu przez Prawo i Sprawiedliwość. Zwrócił uwagę na niejednoznaczne przyjęcie przez obywateli polskich, przez społeczeństwo polskie, polskiej polityki wobec Ukrainy, która w wielu przypadkach nie respektowała polskich interesów gospodarczych. Nie do końca Polacy chcą akceptować sytuację, w której wojna Ukrainy z naszym przeciwnikiem, konkurentem, wrogiem, czyli Rosją, oznaczać ma koncesje na rzecz Ukrainy, wykraczające poza sferę polskich interesów.
Szczególnie południowo-wschodnie województwo.
Szczególnie wyniki w południowo-wschodnich województwach wskazują, że jest to trafna diagnoza. No i po trzecie sprawa aborcji. Ten kompromis, jakkolwiek by go nie określać, został naruszony i część, zwłaszcza młodego elektoratu, uważała, że zostało naruszone jakieś ich prawo do osobistej wolności. Na tym gruncie emocje, o których powiedział redaktor Potocki, dobrze kwitły. Do tego dochodzi wojna, która zmieniła całkowicie zewnętrzne warunki funkcjonowania w Polsce, polskiej gospodarki, polskiej polityki i epidemia. Ja uważam, że jeśli chodzi o epidemię i działania gospodarcze podjęte przez rząd Polski, to było to zachowanie wzorcowe. No, były jakieś potknięcia, zakaz wstępu do lasu, ale one są demonizowane, były tak naprawdę...
zawsze będą przypominane zawsze, takie
jakimś
takie
uchybieniem.
Rzeczy.
Rząd polski w okresie szczytu pandemii, kiedy wszyscy trochę po omacku szukali rozwiązań, postawił na obronę polskich zakładów pracy, miejsc pracy. Kosztem wzrostu inflacji udało się w zasadzie ochronić substancję społeczną i gospodarczą, nie doprowadzić do rozpadu więzi społecznych. Praktycznie nie ma firmy, nie ma przedsiębiorcy, nawet ci, którzy mają, jak niektórzy gdańscy liberalni idealiści, wszyscy oni sięgali po pieniądze z różnych tarcz ochronnych i wszyscy tymi pieniędzmi legitymizowali swoją działalność, chroniąc miejsca pracy, więc oczywiście takim efektem ubocznym tej operacji finansowej państwa był także wzrost inflacji, do którego przyczyniła się z kolei dodatkowo inwazja Rosji, putinflacja, mówimy w pewnym skrócie. Zresztą, prawdę mówiąc, Donald Tusk, kłamiąc przez całą kampanię wyborczą na temat różnych okoliczności gospodarczych, w tym swoim exposé, które wygłosił, wskazywał na zagrożenia hybrydowe, wskazywał na agresję Rosji, czyli doskonale wiedział, że rząd
zdawał sobie
doskonale sprawę, okłamywał permanentnie przez całą kampanię polskie społeczeństwo, ale wtedy, kiedy stanął jako przyszły premier rządu, czy właściwie premier rządu polskiego przed polskim parlamentem, to od przyczyn tych nie uciekał. Nadto formułując pewnego rodzaju zachęty dla swojego elektoratu, dla wyborców, dla Polaków szerzej, odwoływał się do różnych obietnic finansowych, które miały uzasadnienie w stanie budżetu państwa. Jednym słowem, nie wprost, ale pokwitował bardzo pozytywnie 8-letnią pracę Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość przegrało? No, dodałbym jeszcze wymiar społeczny, pewnego rodzaju amortyzację różnych osób poprawiających politykę, znużenie pewną retoryką, zmęczenie. To jest zjawisko po 8 latach rządów w wielu przypadkach dość powszechne.
No właśnie, redaktor Fomela wspomniał tutaj o budżecie. Przecież słyszeliśmy, co mówili politycy opozycji, że ten budżet jest dziurawy, że praktycznie, że można się załamać, a okazuje się, że pieniądze są. Polska gospodarka radzi sobie dobrze i Polacy tego nie zauważyli 15 października, Andrzej Potocki.
No dobrobyt usypia trochę.
No chyba tak.
Dobrostan w Polsce był relatywnie dobry, znajdował potwierdzenie w wielu rankingach, we wzroście PKB na głowę. Polska się zaczęła przesuwać w tych wszystkich rankingach wyraźnie w górę różnych tabel. Nikt już nie pracował w Polsce za 3,50, 4,50 na godzinę. Kwota wolna od podatków wzrosła w sposób znaczący. Wiek emerytalny został przywrócony zgodnie z polską tradycją, przyzwyczajeniami i obietnicą polityczną złożoną przez Prawo i Sprawiedliwość. Tyle, że do dobrego łatwo się przyzwyczaić, a nowe często wydaje się, choć nieznane, dużo bardziej atrakcyjne. Dzisiaj czekamy, Donald, mówię do mojego kolegi z Sopotu, kiedy będzie benzyna po 5,19, bo podobno opłata paliwowa drożeje, czyli benzyna drożeje, nie tanieje. Czy ty musisz w każdej sprawie okłamywać Polaków?
Andrzej Potocki.
A poza tym tutaj należy dodać, że Polacy przytłoczeni trochę tą inflacją, bo to był dla nich szok, dla większości społeczeństwa, nie zauważają łagodnego spadku inflacji, aczkolwiek moim zdaniem tutaj prezes Glapiński wykazał się przytomnością umysłu i zbił tę inflację do końca roku. No tylko to nie wygląda tak, że z miesiąca na miesiąc to spada i ceny przestają rosnąć. Odwrotnie, ludzie to cały czas odczuwają. W związku z tym grunt pod propagandę antyrządową dla ekipy Tuska, która pchała się do władzy, był bardzo korzystny. W związku z tym wystarczyło tylko uderzyć w strunę inflacji, żeby ludzie przypominali sobie, jak było przedtem, ile kosztował przedtem jeden pakiet zakupów robionych w sklepie, a ile kosztuje dzisiaj. I tutaj ten grunt pod tą propagandę obozu wówczas opozycyjnego był bardzo dobry. I to też między innymi spowodowało.
No, zobaczymy, jak ceny będą wyglądać w przyszłym roku, bo tak jak redaktor Formela wspomniał o opłacie paliwowej, która idzie do góry, no to nie ma cudów, wszystko pójdzie do góry, ale panowie, do tej dyskusji wrócimy po krótkiej przerwie.
Studio Polityka.
Jarosław Popek, witam państwa po przerwie. Marek Formela i Andrzej Potocki są razem ze mną w studio. Przed przerwą rozmawialiśmy o przyczynach porażki wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. To teraz porozmawiajmy o pieniądzach z Krajowego Planu Odbudowy. 5 miliardów euro trafiło do Polski i już słyszymy, że to jest zasługa Donalda Tuska, mimo tego, że wniosek o te pieniądze został złożony przez Mateusza Morawieckiego w marcu tego roku. Andrzej Potocki.
No jaka zasługa Donalda Tuska? Przecież wystarczy prześledzić sekwencję wydarzeń, sprawę zaliczki, no bo to jest zaliczka, te 5 miliardów. W zasadzie została już załatwiona w połowie listopada, natomiast decyzja Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej w sprawie wypłaty tych środków zapadła dokładnie 8 grudnia 2023 roku, czyli kilka dni przed zaprzysiężeniem rządu Donalda Tuska i w ogóle powstaniem rządu Donalda Tuska. W związku z tym przypisywanie sobie tej zasługi jest po pierwsze kłamstwem, a po drugie bezczelnością, bowiem akurat w tej kwestii rząd Tuska nie miał nic do powiedzenia. Powiem inaczej. Zobaczymy, jak będzie z następnymi wypłatami z KPO, gdzie Unia stoi dalej na stanowisku, że należy zmienić w Polsce system prawny, wdrażając te filary, czy tam kamienie milowe, które Komisja Europejska wynegocjowała teoretycznie z rządem Prawa i Sprawiedliwości.
Ale Leszek Miller mówił, że był jeden kamień milowy tylko.
Ale jak premier, były premier Leszek Miller powiedział, to był jeden kamień milowy, ale zobaczymy, czy miał rację. To była kwestia zmiana rządu w Polsce. Natomiast jaką cenę za to zapłacimy, to jeszcze wszystko przed nami i też nieznany jest jeszcze ani termin, ani de facto skuteczność działań rządu Donalda Tuska, bowiem skuteczność to jest taka wypadkowa tego, co my za to dajemy i co my za to otrzymujemy. Nie zapominajmy, że większość tych pieniędzy to jest jednak pożyczka. I tutaj jeszcze sprawa jest otwarta, natomiast to, co zostało załatwione, a czym się chwali obecny rząd, to była zasługa to dużo powiedziane, to był obowiązek, bo to załatwił praktycznie rząd Prawa i Sprawiedliwości, o czym, jak wspomniałem, pokazują daty i terminy.
No, premier Tusk mówił przed wyborami, że w ciągu 24 godzin załatwi te wszystkie pieniądze i one trafią do Polski, a dzisiaj podczas porannej mojej rozmowy z Jarosławem Wałęsą, posłem Koalicji Obywatelskiej, już usłyszałem sceptycyzm taki, że być może to będzie maj, być może to będzie czerwiec, no ale długa droga jeszcze do tych pieniędzy.
A to przenośnia?
Chyba nie.
Po pierwsze KPO to miał być program, który miał służyć rewitalizacji gospodarek państw Unii Europejskiej po COVID-zie. Jak się okazuje, ten COVID ma charakter i wymiar wyłącznie rekwizytu politycznego i służył jako pała do okładania na oślep rządów państw, które niekoniecznie szły tym samym krokiem marszowym przez Europę, co Niemcy, Francja i tak zwane kraje starej Unii, więc zgoła charakter polityczny tego instrumentu wydaje się być ważniejszy od charakteru ekonomicznego, bo jak redaktor Potocki słusznie przypomniał, znacząca część tych środków to jest pożyczka, którą będziemy spłacać, a środki, które otrzymywaliśmy, ta zaliczka jest bardzo precyzyjnie określona, jej przeznaczenie związane ma być z energetyką odnawialną, zieloną, wiatrakami.
Wyłącznie.
Wyłącznie, no więc jeżeli państwo pamiętacie, że pierwszym harcownikiem politycznym była pani Henning-Kloska, która zgłosiła projekt ustawy wiatrakowej, wiążąc ją z zamrożeniem cen energii, to można powiedzieć, że te pieniądze trafią z powrotem do portfeli obywateli Niemiec, którzy sprzedadzą nam te swoje urządzenia już lekko przechodzone, żeby polską zieloną energię produkować na maszynach Siemensa. W tej sprawie można pytać o szczegóły senatora Kleina. On jest bardzo zaangażowany w lobbying na rzecz energetyki wiatrowej. Jest nie tylko posłem, ale także fundatorem fundacji, która zajmuje się tym permanentnie, do czego niechętnie się przyznaje i nie opowiada o tym szeroko. Więc tak, KPO to jest dziwny instrument, bez którego myślę znakomicie sobie radziliśmy. On uzależnia Polskę w sposób nieadekwatny do swojego znaczenia i ciężaru finansowego. Wiąże ręce polskim władzom. Być może właśnie o to chodzi na drodze do budowy superpaństwa w Europie.
To zatrzymajmy się chwilę jeszcze przy obietnicach wyborczych Donalda Tuska. 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Raczej tego nie będzie, bo to już zaprzeczenie tego jest. Podwyżki dla nauczycieli być może będą od stycznia, bo jest ustawa już, więc nauczyciele dostaną 30% więcej. Dobrowolny ZUS, który był postulatem Polskiego Stronnictwa Ludowego, już odszedł w niebyt, ale sprawdza się czyszczenie mediów publicznych. Andrzej Potocki.
No tak, tutaj ledwo, a nawet można powiedzieć jeszcze zanim rząd Tuska został zaprzysiężony, działał już Sejm i przypomnijmy tą nieszczęsną lobbystyczną ustawę wiatrakową. Od tego się zaczęły praktycznie w Sejmie
rządy Tuska.
Rządy koalicji, a potem rząd Tuska. To jest pierwsza sprawa. No i potem mamy od razu wejście rządu Tuska, aresztowanie dwóch ministrów, znaczy tyle aresztowanie, ile skazanie dwóch ministrów poprzez sąd na kary bezwzględnego więzienia, mówiąc to oczywiście w pewnej przenośni, za to, że walczyli z przestępczością zorganizowaną. Mówiąc krótko, był pierwszy element zemsty politycznej, bardzo brutalny zresztą, no bo kara więzienia to nie jest nic nowego, to nie jest nic przyjemnego. No a później mamy kolejne... należy tutaj dodać, że to akurat sąd złamał to prawo, bowiem konstytucja udzieliła, znaczy nie tyle konstytucja, ale Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że że decyzja prezydenta o ułaskawieniu jest ważna. I od razu później rząd Tuska przechodzi do następnego elementu, mianowicie konkretnego złamania prawa. Próbuje zastąpić ustawę uchwałą, co jest niedopuszczalne, bowiem istnieje hierarchia, która reguluje porządek prawny, także we władzy ustawodawczej, a może głównie we władzy ustawodawczej.
I wstrzymuje emisję jednego z programów, przerywając wypowiedź Marka Formeli.
Też, nawiasem mówiąc, to Marek Formela jeszcze ostatnim głosem był tych legalnych mediów. Natomiast, no niestety, niestety tutaj do rządzących sytuacja, a także do tych, co ich popierają, to należy tutaj przypomnieć, że partia i opozycja nie wygrała w 100% tych wyborów, bowiem na przykład jeszcze urząd prezydenta jest obsadzony przez Andrzeja Dudę, który nie pochodzi, ani nie jest związany z partiami obecnie rządzącymi. To znaczy, że część uprawnień i część decyzji nie jest w gestii partii rządzącej. W związku z tym można robić coś. Przecież nikt nie ma pretensji o to, że rząd obecny przejmuje telewizję. Tylko chodzi tutaj o to, żeby to zrobił w sposób legalny. To znaczy zgodnie z obowiązującym prawem i ustawą. Natomiast tu mamy w bezczelny sposób łamaną, już to wczoraj o tym wypowiadał się bardzo dobry konstytucjonalista polski na antenie Polsat News, wcale nie żaden zwolennik Prawa i Sprawiedliwości, profesor Ryszard Piotrowski, mój zresztą wykładowca z dawnych lat, jak jeszcze byłem studentem prawa, specjalista od prawa konstytucyjnego, i on powiedział wprost, nie wahając się, że jest to po prostu łamanie prawa, bowiem rząd nie ma takich kompetencji, a tym bardziej minister, czyli władza wykonawcza, bowiem tutaj zarówno ustawa o Radzie Mediów Narodowych jasno określa jako lex specialis, czyli prawo specjalne, które według starej rzymskiej zasady uchyla prawo ogólne, definiuje jasno, kto powołuje prezesa Telewizji Polskiej i władzę w ogóle telewizji. I nie jest to bynajmniej minister oświaty, pułkownik Sienkiewicz. No tam oczywiście nie jest po nazwisku. On nie jest po nazwisku. Tylko to chodzi ogólnie. Przypomnijmy, Rada Mediów Narodowych została powołana nie drogą rozporządzenia ministra, tylko przez Sejm, przez władzę ustawodawczą. W związku z tym jedynie władza ustawodawcza może to zmienić poziomem takim, jaki daje im ustawa, a nie jakaś uchwała, która jest tylko i wyłącznie, o czym zresztą mówili sami rządzący w Sejmie, że jest to tylko pewien wskaźnik i pewne zalecenie. Natomiast prawnie nie ma to żadnej wiążącej siły. W związku z tym do tej pory, jak widzimy, tak zwane przejęcie siłowe, dodajmy, że to jeszcze nastąpiło siłowo, wprowadzono jakieś agencje ochroniarskie, no po prostu rozbój w biały dzień w środku Europy. Tak jak to powiedziała jedna Ukrainka, która jako jedyna nie przejęła się za bardzo przejęciem nielegalnym mediów przez obecny rząd, bowiem wszyscy w mediach, zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy obecnej władzy, są po prostu przestraszeni, nie wiedzą, co czeka ich z pracą, co będzie z wypłatami i tak dalej, jaka będzie przyszłość. Jedna, która się nie przejmowała, to była pracownica, która, ale ona pochodzi, jak ona sama mówi, z Ukrainy. Nie takie rzeczy ona widziała. Ona owszem mówi, jest w Polsce i też mówi, myślała, że znalazła się w Europie. No ale się tutaj widać pomyliła, bowiem to, co pokazuje rząd Tuska, to są standardy europejskie, to są standardy europejsko-wschodnie, czyli po prostu Białoruś i Moskwa. I to tak to w skrócie
no właśnie, ale czy,
wygląda.
Czy rząd Donalda Tuska nie był przygotowany na zajęcie się mediami, bo pierwsza decyzja była taka naprawdę kuriozalna. No, wyłączenie TVP Info, bez żadnej informacji wyłączenie nadawania przez lokalne rozgłośnie Telewizji Polskiej.
No, to jest niewątpliwie działanie, które powinno być analizowane pod kątem naruszenia interesów spółki Telewizja Polska. Straty spowodowane przerwaniem emisji sygnału dotyczą obszaru po pierwsze gospodarczego, a może po pierwsze bezpieczeństwa informacyjnego państwa. Telewizja jest i Polskie Radio częścią infrastruktury bezpieczeństwa państwa. Po drugie dotyczą ram ekonomicznych przedsiębiorstwa, które spółka prowadzi, którym spółka zarządza, więc w mojej opinii ekipa Donalda Tuska tak bardzo chciała przejąć władzę w mediach, że wybrała drogę na skróty. Dla konstytucjonalistów, jak przywołany tu profesor Piotrowski, dodajmy raczej pozytywnie nastawiony do projektów politycznych Platformy, a wcześniej Unii Wolności, ale bardzo twardo stojący na gruncie prawa, uznał, że jeżeli wytykał Prawo i Sprawiedliwości różnego rodzaju bypassy związane z interpretacjami przepisów prawa, to tym bardziej musi w tej sprawie zająć jednoznaczne stanowisko, bo albo wierność konstytucji, albo polityczna doraźność. Wybrał wierność konstytucji i moim zdaniem to stanowisko profesora Piotrowskiego nie może przejść bez echa i różne działania podejmowane przez Prawo i Sprawiedliwość, posłów, byłych ministrów, posłów, władze spółki oparte są o solidne podstawy prawne. Wchodzenie w te detale dzisiaj jest nie wyjaśni jakby publiczności głębokości tego sporu. No, Tusk doprowadził do niebywałego chaosu i do zamachu w stylu białoruskim na telewizję polską. Pytanie, dlaczego to zrobił? Dlaczego polityk z takim doświadczeniem sięgnął po tą żelazną miotłę, czy raczej po kłonicę i próbował uderzać po głowach w sumie dziennikarzy? Otóż ja myślę, że tak naprawdę Donald Tusk prowadzi w tej sprawie nie tyle operację polityczną, co operację osobistą. Czy prowadzi rozliczenie z dziennikarzami telewizyjnej agencji informacyjnej, którzy zajrzeli pod jego surdut, zajrzeli za kulisy jego polityki, pokazali różne okoliczności, które pewnie nigdy nie ujrzałyby światła dziennego. Już samo wskazanie, że podczas rozmowy z prezydentem USA premier rządu polskiego powołuje się na rekomendacje polityczne Putina, dezawuuje Tuska jako polskiego męża stanu i w zasadzie odbiera mu godność do reprezentowania polskiej racji stanu. Więc różne okruchy jego działalności, którymi telewizja, zwłaszcza część dziennikarzy Taju zajmowała się, spowodowały, że to nie tyle był zamach na telewizję polską, co zamach na telewizyjną agencję informacyjną, na pracę dziennikarzy, którzy nagle, inaczej niż Tusk przywykł, patrzyli mu na ręce i nagle zobaczyli, że te ręce niekoniecznie są tak czyste, jak Donald Tusk uważa. I dlatego do tej funkcji wybrał podpułkownika Sienkiewicza, jednego z wykonawców akcji Pamela, który w pierwszych latach 90. z kolei w Moskwie szukał na kieliszkach szminki Jolanty Kwaśniewskiej albo kieliszka wódki, kieliszka po wódce Aleksandra Kwaśniewskiego, więc to jest oficer operacyjny, frontowy, dla którego skuteczność była chyba ważniejsza niż prawo. W tym sensie coaching Donalda Tuska był dobrze pomyślany, dobrał wykonawcę, dla którego prawo miało znaczenie drugorzędne. Ja przypomnę jeszcze w przypadku Sienkiewicza, bo moim zdaniem jest to ważne i pewnego rodzaju humanitaryzm Prawa i Sprawiedliwości nie pozwalał na zajęcie się wcześniejszym jego epizodem, ale jeżeli minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz rozmawia z prezesem Narodowego Banku Polskiego Markiem Belką na temat takiej konstrukcji polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, która będzie dobrze służyła celom wyborczym Platformy Obywatelskiej, gotów jest zapłacić głową Wincenta Rostowskiego za modyfikację tej polityki, no to jest pytanie, co taka osoba dzisiaj robi jeszcze w polskim rządzie. A robi właśnie to, do czego Donald Tusk uważa, ma naturalne predyspozycje. Czyli łamiąc prawo, łamiąc kręgosłupy, zamyka indywidualne rozliczenie Donalda Tuska z telewizją polską. Bo zawieszona telewizja polska, co warto zauważyć, emitowała mnóstwo programów, które i Gdański Ośrodek Telewizyjny, że przypomnę koncert w Pelplinie Kolęd, przygotował wcześniej, że posiłkowała się i budowała swój prowizoryczny program na podstawie osiągnięć wcześniejszych prezesów telewizji polskiej.
No nawet Jacek Kurski występował podczas tego koncertu Kolęd transmitowanego przez Telewizję Polską. Dobra, panowie, zostawmy już ten mijający rok.
Tak, jeszcze króciutko na ten temat Andrzej Potocki. Zakończył pewnym ostrzeżeniem, bowiem jeżeli dany rząd już na początku swojej kadencji w środku Europy, w Unii Europejskiej rozpoczyna swoją działalność od łamania prawa, w związku z tym pytanie, co będzie dalej i na podstawie tego, co co jest obecnie się rozgrywa w telewizji, w radiu, w mediach publicznych, możemy wywnioskować, że następnym krokiem będzie próba bezprawnego obalenia Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, spowodowanie chaosu w prawie, a na końcu tego wszystkiego delegalizacja prawa i sprawiedliwości. Bowiem ten zdąd, który już na początku pokazuje, jakie metody jest gotów stosować, jest po prostu zagrożeniem dla wolności obywatelskich, dla demokracji i wszystkie piękne słówka, które słyszeliśmy za jego, kiedy to całe towarzystwo było w opozycji, można między bajki włożyć. Prawda jest taka, jaka jest. Jest łamane prawo, jest łamana konstytucja i to w sposób bezczelny, rozbudowując krótko, na prostej drodze. Co z tego dalej wyniknie? Pozostawiam to państwu. Jedyny sposób na to, żeby zatrzymać ten chory proces i niebezpieczny proces, to po prostu coś w rodzaju protestu społecznego, tak jak 11 stycznia ma się to odbyć w Warszawie pod Sejmem.
Marek Formela.
No jest zagadką, dlaczego Donald Tusk nie skorzystał z drogi politycznej, bo kilka lat temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmowało władzę w wyborach w roku 2015, przeprowadziło ustawową zmianę, która wprowadziła Radę Mediów Narodowych i powierzyła i Rada uzyskała kompetencje do stanowienia władz mediów publicznych. Trybunał Konstytucyjny, kierowany jeszcze wtedy przez profesora Rzeplińskiego, uznał, że pozbawienie Krajowej Rady części kompetencji niekoniecznie było konstytucyjne, ale nie zakwestionował nowej roli Rady Mediów Narodowych. Więc Donald Tusk nawet na podstawie tego wyroku miał otwartą drogę polityczną, wymagającą kohabitacji z prezydentem, ustalenia pewnego wspólnego modus operandi, znalezienia rozwiązania, bo tak jak redaktor Potocki powiedział, no nie byłoby to dziwne, gdyby Donald Tusk, czy rząd nie chciał mieć pewnego lepszego wpływu, czy lepszej relacji z władzami Telewizji Polskiej, ale należy to zrobić w państwie prawa, zgodnie z metodami prawnymi. Być może osobista wyobraźnia premiera Tuska nie pozwala mu na zawierania jakichś porozumień z prezydentem Dudą. Uważa, że to może go w jakiś sposób poniża, czy też upokarza. W związku z tym postanowił upokorzyć polską konstytucję, polską demokrację i polskich obywateli, bo demokracja wtedy jest sprawna, kiedy większość zauważa, że obok są też różne inne grupy społeczne.
I do tego tematu pewnie będziemy jeszcze wracać, ale panowie, 2024, wybory do Europarlamentu, wybory samorządowe. Które będą ważniejsze, Andrzej Potocki?
To pan redaktor nas tutaj bardzo trudne, pod ścianę postawił.
Bardzo trudne pytanie zostałem przez redaktora prowadzącego, jak mówi redaktor Formela, podstawiony pod ścianą, szczerze powiedziawszy.
Można powiedzieć, że
na to można patrzeć inaczej, może tak odpowiem. Na to można spojrzeć z kilku punktów widzenia. Po pierwsze, długofalowo, pierwsze wybory, gdyby były przegrane przez Prawo i Sprawiedliwość, drugie wybory, gdyby były, czyli do Parlamentu Europejskiego, mam na myśli te drugie, by były przegrane, będzie to miało niewątpliwie na zasadzie takiej fali wpływ na wybory prezydenckie. To, o czym też również pisał Józef Orzeł, i z czym się zgadzam. W związku z tym jedne wybory są ważne i drugie z tego punktu widzenia. Mam na myśli te ostateczne wybory prezydenckie. Później etap drugi, no bardzo jest istotne z kolei, żebyśmy mieli jak największą reprezentację w Unii Europejskiej i być może to nawet pokazuje, że te wybory do Parlamentu Europejskiego mogą być nawet ważniejsze z punktu widzenia interesu polskiego obywatela, aniżeli wybory samorządowe. Ponieważ Europa pod przywództwem Berlina jest w formie, ja mówię bardzo skrótowo, bo siłą rzeczy nie ma czasu.
No sporo się będzie działo.
Jest pod wpływem Berlina, jest na drodze do mocnej centralizacji, która w danym momencie Polska na to nie jest gotowa, nie jest przygotowana, to nie jest jeszcze ten etap. W związku z tym pozbawienie nas Ministerstwa Polityki Zagranicznej, ograniczenia naszej suwerenności leży w naszym interesie. Istnieje duża szansa, że na Zachodzie wygrają dużo partii prawicowych, wyprą te liberalno-demokratyczne i może się zmieni stosunek sił w parlamencie. Na to jest mała szansa z jednej strony, ale duża szansa, że będzie ta przewaga dużo mniejsza ze strony liberalnej demokracji i lewicy. Dlatego im więcej polskich posłów z obozu niepodległościowego znajdzie się w Parlamencie Europejskim, tym z punktu widzenia właśnie tych spraw, o których mówiłem i o których dyskutuje się teraz w Unii Europejskiej i które się de facto realizuje, są to jednak wybory, wydaje mi się, jednak ważniejsze.
A wybory samorządowe, Marek Formela, jakie mają znaczenie?
No mają, są na przykład dla Zjednoczonej Prawicy, dla Prawa i Sprawiedliwości będą bardzo ważnym testem, czy porażka w wyborach parlamentarnych była zdarzeniem jednorazowym, właśnie tak jak analizuje w Gazecie Gdańskiej Józef Orzeł, czy też jak podkreśla tutaj w studio redaktor Potocki, pewną konsekwencją niedocenienia emocji w polityce, czy też są zapowiedzią pewnej trwalszej zmiany nastrojów społecznych, zwłaszcza w wymiarze głosowań do sejmików wojewódzkich, w których w poprzednich wyborach Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło zgoła przyzwoity wynik, więc te wybory niewątpliwie będą dla partii ważnym elementem oceny swoich możliwości przed wyborami do Europarlamentu, a też pokwitowaniem wyborów parlamentarnych w wymiarze gminnym, w wymiarze tym prezydenckim, burmistrzowskim, no to będzie w przypadku na przykład Pomorza pytanie, czy kontynuacja, czy też kontynuacja ze zmianą personalną, czy może trochę inne akcenty w politykach miejskich, o które czasami upomina się opozycja. Dla polskiej demokracji to jest o tyle istotne, że gdyby spojrzeć na przykład Gdańska, czy na przykład Sopotu, czy na przykład w Sejmiku Pomorskiego, to nie jest to przykład funkcjonowania mechanizmu demokratycznego, dlatego że zdanie opozycji, zdanie przedłożenia opozycji są traktowane jako zło konieczne, nie są implementowane do lokalnego prawa, nawet w takich przypadkach, kiedy opozycja zauważa, jak drastycznie rośnie budżet biura prezydent Gdańska i że rodzi to jednak określone pytania, więc wyłączenie opozycji ze współkształtowania polityk miejskich jest złym znakiem pomorskiej, lokalnej, regionalnej demokracji. A jeśli chodzi o ten odprysk taki medialny, o którym tu mówimy, to ja nie wiem, może Donald Tusk jest zainfekowany sukcesami tych wydziałów propagandy, które produkują własne gazety, własne portale, które są finansowane ze środków publicznych i które tak naprawdę tworzą pewien gorset, w którym się znalazło Prawo i Sprawiedliwość. Gorset, którego, co jest błędem politycznym ekipy prezesa Kaczyńskiego, nie rozerwano w sposób ustawowy, zapewniając transfer środków do mediów związanych z władzą, co wyklucza jakąkolwiek kontrolną funkcję tych mediów.
No jedno jest pewne, rok 2024 będzie równie pewnie ciekawy jak ten, który właśnie mija. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Dziękuję.
Dziękuję. Dobrego roku, w dobrym zdrowiu Państwu życzę.
Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, portal w Polityce.pl. Dzięki.
Ja również, ponieważ to jest ostatnia audycja przed nowym rokiem, chciałbym życzyć naszym słuchaczom szczęścia, zdrowia, ale przede wszystkim tego, żeby rozsądnie wybierali w sprawach istotnych dla kraju, sprawach
i ja do życzeń się przyłączam. Jarosław Popek, dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia w przyszłym roku.